Rozdział pierwszy. Skłony badaczy historii. Wielu wytrychów służących do otwierania i zamykania kuferków z zagadkami historycznymi, najważniejsze miejsce zajmuje ten opisywany formułą „badacze skłaniają się ku”. Jest on tak często powtarzany, tak gęsto upstrzone są nimi teksty popularyzujące wiedzę o przeszłości, że my, zwykli konsumenci treści historycznych, nawet go nie zauważamy. A szkoda, bo za tym zwrotem wytrychem kryją się naprawdę wielkie tajemnice. I ja dziś chcę opowiedzieć o dwóch z nich. Zacznę od tej bardziej złożonej, która rozpala wyobraźnię badaczy, nazywanych też czasami zawodowcami, oraz powoduje, że wykonują oni swoje charakterystyczne skłony. Nieopodal granicy dzielącej województwa lubelskie i mazowieckie, w prostej linii przez las i bagna, mniej więcej 15 kilometrów od mojego rodzinnego domu, położona jest wieś Podebłocie. Leży ona na terenie gminy Trojanów, nieopodal Ryk, choć częściej opisywana bywa jako miejsce w pobliżu Garwolina. Na terenie wsi w latach 80. trwały prace archeologiczne, albowiem mieści się tam grodzisko średniowieczne datowane na VII-XI wiek. Swoją świetność grodzisko przeżywało dwuetapowo. Pierwszy ważny etap związany był z początkami osadnictwa, czyli z przełomem stuleci VII i VIII, a drugi rozpoczął się w końcu wieku IX i trwał do schyłku XI. W roku 1986 odnaleziono na terenie wykopalisk tajemnicze gliniane tabliczki pokryte greckimi napisami. Układały się one w słowa: „Chryste, zwyciężaj”. Pochodziły więc niewątpliwie ze środowiska chrześcijan, przybyłych bądź z Rusi, bądź z samego Bizancjum. I teraz ważna kwestia. Jak każde znalezisko archeologiczne, również owe tabliczki wywołały spore kontrowersje. Pojawiły się z miejsca właściwie skrajne opinie dotyczące tego, czy widoczne na nich linie i znaki zostały wykonane intencjonalnie, czy może są to po prostu odciśnięte w glinie pędy roślin. Nie twierdzę, że istniał spór pomiędzy sceptykami a entuzjastami, bo takie zwykle grupy pojawiają się wokół znalezisk archeologicznych. Była jednak dyskusja. Zwycięsko wyszli z niej entuzjaści, albowiem udało się odczytać inskrypcje. Pozostawało jednak pytanie, skąd owe tabliczki wzięły się w Podebłociu? I tu dochodzimy do kontrowersji prawdziwej. Z niezrozumiałych przyczyn w każdej właściwie mądrej głowie parającej się historią założona jest pewna blokada. Mechanizm jej działania jest następujący. Każdy historyk i archeolog polski z łatwością uwierzy w to, że 100 lat przed chrztem Polski wikingowie zwani Normanami, Waregami lub jeszcze inaczej penetrowali olbrzymie obszary globu. Docierali do Afryki, nad Morze Kaspijskie, do Persji, a także do Ameryki Północnej, a być może także do Południowej. To są sprawy, które mają potwierdzenie w materiale archeologicznym. Są omówione przez badaczy z zagranicznych ośrodków i nikt nie będzie aktywności wojskowej i kupieckiej Normanów zaprzeczał. Troszkę gorzej jest, kiedy przychodzi historykom omawiać aktywność innych niż normańska organizacji. Od choćby kupców, żołnierzy, polityków, czy wreszcie szpiegów pochodzących z Bizancjum, którzy penetrowali ziemię nad Wisłą. Wtedy badacze wskazują na szereg cały ograniczeń, jakie blokować musiały ruch pomiędzy krajami północy a rozwiniętym i kulturalnym południem. I za nic mają argumenty, że przecież istniały szlaki handlowe. Za nic jawne i łatwe do odnalezienia informacje o wielkiej aktywności polityki bizantyjskiej na Węgrzech tuż za Karpatami. Polska to co innego. Głucha prowincja, gdzie nikt nie zaglądał, a jeśli już, to nie miał wiele do załatwienia. Jak badacze tłumaczą pojawienie się greckich glinianych tabliczek w Podebłociu? Otóż oni skłaniają się ku dwóm koncepcjom. Pierwsza, bardziej śmiała i uwodzicielska, dotyczy aktywności wysłanników Cyryla i Metodego na terenach nadwiślańskich. Tabliczki pozostawili w pierwszym okresie świetności grodziska mnisi wysłani przez apostołów słowiańszczyzny na północ. Druga jest nieco mniej malownicza. Jej autorzy skłaniają się ku tezie, iż tabliczki pochodzą z X lub XI wieku i pozostawili je tutaj jeńcy przywiedzeni z Rusi po jednej z wypraw piastowskich pustoszących ziemię na wschód od granic ówczesnej Polski. Mamy więc dwie koncepcje. Jedną romantyczną, bo jasne jest, że jeśli mówimy o mnichach wysłanych z Wielkich Moraw, to ich intencje musiały być czyste jak łza, a charaktery prawe i bez skazy. Drugą zaś quasi-realistyczną, albowiem wyklucza ona bezpośrednie ingerencję aparatu urzędniczo-handlowego wschodniego cesarstwa w sprawy Polski wczesnopiastowskiej. Zakłada za to, że ślady kultury greckiej mogły się, owszem, na naszych ziemiach pojawić, ale jako import pośredni, z Rusi. Wizyjność i ubóstwo, tak można by w skrócie opisać obydwie koncepcje. Oczywiście stwierdzono, że dwie z tabliczek mogły być wykonane na miejscu i zaopatrzone w greckie napisy przez kogoś, kto mieszkał w Grodzisku na terenie dzisiejszej wsi Podebłocie, ale dlaczego miałby to być od razu jeniec? Tego stwierdzić niepodobna przecież. Jedna z tabliczek wykonana jest z materiału występującego nad brzegami Morza Śródziemnego, a więc z całą pewnością została do Podebłocia przywieziona. Skąd i przez kogo? Pozostanie to dla nas zagadką. Co zrobić ze skłonami historyków i archeologów? Najlepiej spróbować się wyprostować. I mam nadzieję, że taką próbą przywrócenia postawy pionowej kabłąkowato wygiętemu grzbietowi będzie niniejsza publikacja. Teraz przejdźmy do kolejnej tajemnicy, nie mniej kontrowersyjnej niż materiał archeologiczny odkryty na południowym Mazowszu nieopodal Trojanowa. Nie jest to w zasadzie tajemnica, ale oczywistość, na którą każdy łatwo się godzi, nie zastanawiając się, dlaczego kolejny skłon historyków wykrzywia mu perspektywę. Oto i przedmiot naszych dociekań. Roczniki, czyli kroniki sławnego królestwa polskiego księdza kanonika Jana Długosza, a w nich tom trzeci opowiadający m.in. o czasach panowania Bolesława II, którego mistrz Długosz czyni królem już w momencie objęcia przezeń władzy po śmierci ojca Kazimierza, zwanego Odnowicielem. Nie owo przekłamanie jest jednak istotne. O wiele ważniejsze są w tych fragmentach kroniki sprawy dotyczące biskupstwa krakowskiego. Przeciętny bowiem konsument treści związanych z historią świętego Stanisława, biskupa i męczennika, z łatwością pomija pewien istotny szczegół tej narracji. Oto Stanisław ze Szczepanowa był biskupem i sufraganem krakowskim, nie zaś arcybiskupem, choć przecież arcybiskupem w Krakowie był wcześniej Aaron, opat tyniecki. Biskupstwo zaś w Krakowie erygowano w roku 1000, w czasie zjazdu gnieźnieńskiego. Dlaczego od śmierci arcybiskupa Aarona nie rezydował w Krakowie dostojnik tej rangi? To jest jedna z kwestii kluczowych dla naszej opowieści. Kraków jest biskupstwem, ale rezyduje w nim od pewnego momentu arcybiskup. W roku 1038 kraj zalały wojska czeskie prowadzone przez księcia Brzetysława, który wyposażony w pieniądze przez nierozpoznane siły wyruszył na północ, by dokonać likwidacji Królestwa Polskiego, wyrosłego samozwańczo, wbrew ambicjom politycznym dynastii niemieckich, nad Wartą, Odrą i Wisłą. Działania jego zakończyły się pełnym sukcesem. Stolica państwa i stolica arcybiskupia, Gniezno, zostało splądrowane. Splądrowano także Kraków i inne miasta. Historycy skłaniają się ku tezie, że w wyniku najazdu Brzetysława upadło arcybiskupstwo w Gnieźnie. Nie wiemy jednak, jak to się stało, że zostało ono zlikwidowane, bo przecież Rzym plądrowano wiele razy, a istnienia urzędu papieskiego nikt nie kwestionował. Metropolia gnieźnieńska ponoć upadła, a w Krakowie rezydował spokojnie arcybiskup Aaron. Zmarł on w roku 1058, a następnie nastąpiły dwa kryzysowe lata, kiedy to na stolcu biskupim w Krakowie był wakat. Oczywiście mistrz Jan Długosz konsekwentnie utrzymuje, że Kraków był stolicą arcybiskupią także po śmierci Aarona. Jego następcą wybrano w końcu Lamberta Sue. Ale, jak pisze Długosz, zaniedbał on starań o mianowanie go arcybiskupem i Kraków stracił swoją dziejową szansę. Stał się biskupstwem jedynie i sufraganią. Czy to nie jest zastanawiające i nie powinno skłaniać historyków do podjęcia jakiegoś wysiłku badawczego bądź choćby myślowego? Upiera się przy arcybiskupstwie. Mozolne badania tekstów źródłowych wskazują, że Kraków był jednak biskupstwem, ale rezydował w nim arcybiskup. Następca tegoż arcybiskupa jednak nie podejmuje starań o podwyższenie swojej godności i nikt nie pyta o rzecz najbardziej oczywistą, czyli o to, u kogo miał podjąć starania Lambert Sulla, by uzyskać godność arcybiskupią. To jest rzecz prosta do wyjaśnienia. U księcia Bolesława II, władcy kraju, który, jak wszyscy władcy w owych czasach, mianował dostojników kościelnych. To on zatwierdził kandydaturę Lamberta na stolec krakowski. Wnosić więc możemy, że biskup Sulla był jego człowiekiem. Nie dał mu jednak godności arcybiskupiej. Dlaczego? Historycy nie skłaniają się ku żadnemu wyjaśnieniu tej kwestii. Można wręcz rzec, że udają Greka, posługując się w opisie tej niecodziennej sytuacji politycznej, formułą następującą. Bolesław, chcąc przywrócić metropolię w Gnieźnie, celowo odjął godność arcybiskupią hierarchom w Krakowie. Nikt nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego dla przywrócenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego konieczne było zdegradowanie stolicy biskupiej w Krakowie. To dziwne i zaskakujące, a w mojej ocenie może być jednym z kluczy do właściwego zrozumienia sprawy świętego Stanisława. To dziwaczne wyjaśnienie postępowania księcia Bolesława wobec krakowskiej hierarchii ma, jak się zdaje, podkreślić jego polityczny geniusz ujawniający się w trudnych i zaskakujących warunkach. Tyle, że to nie może być zwyczajnie prawda. Jak pisze mistrz Długosz, książę, u księdza kanonika król Bolesław, odziedziczył po ojcu Kazimierzu organizację sprawną, silną, stabilną i dobrze zakotwiczoną w sojuszach z bliską zagranicą. Długosz pisze wręcz, że zarówno hierarchia, jak i baronowie oczekiwali wręcz jakiejś erupcji politycznych sukcesów. Oczywiście ksiądz kanonik myli się w wielu miejscach, być może myli się także w ocenie sytuacji królestwa, ale tego akurat nikt mu nie wypomina. Inne zaś pomyłki i lapsusy Długosza punktują historycy bez żadnej litości. Sytuację państwa po śmierci odnowiciela przyjmują zaś za pewnik. Była dobra, wręcz rewelacyjna. No właśnie. Dlaczego więc miast po prostu rozpocząć starania o przywrócenie arcybiskupstwa w Gnieźnie, książę Bolesław uniemożliwił wyniesienie biskupstwa krakowskiego do wyższej godności? Dobrej odpowiedzi na to pytanie nie mamy, ale zachowajmy je w pamięci, bo warto.